Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Jakość powietrza w Polsce jest znacznie lepsza niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. To oczywiście dobra informacja, ale do ideału sporo wciąż brakuje. Co wpływa na tę jakość powietrza, gdzie jest lepsze, gdzie jest gorsze, od czego to zależy? O tym wszystkim już teraz z gościem, którym jest dr inżynier Krzysztof Skotak, kierownik Ośrodka Zintegrowanych Badań Środowiska w Instytucie Ochrony Środowiska, Państwowym Instytucie Badawczym. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak bardzo lokalnym zjawiskiem jest smog i czy mówienie, tak jak wspomniałem przed chwilą, że ta jakość powietrza się poprawia w Polsce ogólnie, jednocześnie może oznaczać, że są miejsca, rejony, gdzie jest wręcz przeciwnie.
Tak rzeczywiście jest. Jeżeli chodzi o lokalne takie analizy związane z zanieczyszczeniem powietrza i sytuacje smogowe, czyli te podwyższonych stężeń, one generalnie, możemy powiedzieć, zależą od czasu i od pory roku. Przykładowo, jeżeli mówimy o smogu zimowym, no to siłą rzeczy lokalnie występuje tam, gdzie mamy duże emisje zanieczyszczeń powietrza, na przykład z tak zwanej niskiej emisji, czyli z ogrzewania paliwami stałymi i ciekłymi do domów jednorodzinnych. Więc relatywnie rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że jeżeli mieszkamy w miejscowości albo pod miastem, gdzie te domki kopcące, te kopciuchy są, tam będzie ono ewidentnie odczuwalne, ale mogą być miejsca w tym mieście, które będą czystsze. Warto też zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie zanieczyszczenie powietrza nie zna granic. Więc siłą rzeczy wyemitowane to zanieczyszczenie będzie rozpraszane, będzie ulegało rozpraszeniu, czyli będą te stężenia niższe niż w pobliżu tego źródła, ale one będą się przemieszczały. Czyli mamy taką sytuację, o której bardzo często w mediach słyszymy: w mieście jest czysto, obwarzanek nas zatruwa. Tak, no to rzeczywiście tak jest, po prostu przesuwa się to zanieczyszczenie powietrza z innych obszarów. Czyli mamy i lokalnie, i globalnie. I teraz, jeżeli mówimy na przykład o smogu letnim, czyli w czasie ciepłych lat, ciepłego okresu, dużego promieniowania słonecznego i niestety dużej emisji prekursorów ozonu, czyli właśnie z transportu, wtedy ozon jest takim zanieczyszczeniem, które jest globalnie. To znaczy, to nie ma tak, że występuje w miejscu, w którym jest emisja tych prekursorów. Wręcz przeciwnie. On się tworzy na bardzo dużych obszarach. I jak lokalnie sytuacje smogowe zimą, możemy powiedzieć, dobra, jest to na Śląsku na przykład. Oczywiście to nie jest regułą, tak? Czy w Warszawie, czy w Łodzi, to w przypadku smogu letniego mówimy o połowie Polski, centralnej Polsce, północnej Polsce. Więc i lokalnie, i globalnie.
Ale patrząc, czy szukając takich reguł, patrząc na te mapy pokazujące jakość powietrza, można chyba przyjąć założenie, że na północy Polski to powietrze ma zdecydowanie lepszą jakość, gorzej jest na południu. Pan wspomniał o Śląsku, tutaj są też wyspy, wyjątki, takie miasta jak choćby Rybnik, który jest teraz, kiedyś był na czele tych rankingów niechlubnych wielkości czy wysokości smogu, czy liczby dni smogowych, teraz tam sytuacja się poprawiła, więc tutaj możemy to w taki sposób dzielić, ale reasumując, patrząc na to, no to nie ma chyba wątpliwości, że ta sytuacja się poprawia. Więc pytanie, co przyczyniło się do poprawy tej sytuacji, no i w jakim miejscu jesteśmy, jakie są prognozy?
Tak, z tego co właśnie pan powiedział, to północ Polski ma tą sytuację taką, że graniczymy z Bałtykiem, jest to nasza część, jest to dosyć duży obszar przewietrzenia, cyrkulacja atmosfery tam jest nieco inna niż w górach na przykład, więc siłą rzeczy jednym z elementów, które wpływa na poprawę jakości powietrza, jest odpowiednia cyrkulacja atmosfery i stan jak gdyby rozpraszania tych zanieczyszczeń. I w ostatnich latach, tak jak obserwujemy, z wyjątkiem chyba tego ostatniego roku 2024, w którym się nieco nam pogorszy sytuacja, jak już widać po pierwszych pomiarach, mianowicie mieliśmy mniej sytuacji, które sprzyjały kumulacji zanieczyszczeń, szczególnie zimą. Było mniej tak zwanych wyżów z nad Rosji. Ja wiem, nam się to kojarzy troszeczkę Rosja z inną kwestią, no ale ten wyż z nad Rosji jest też szkodliwy, nie ukrywajmy. I on powodował właśnie sytuacje smogowe, dlatego że te układy wysokiego ciśnienia powodują, że powietrze jest dociskane do ziemi. Mamy bezchmurne niebo, duże wypromieniowanie, więc jest zimno, zaczynamy palić, a to powietrze jest dociskane, więc Sama meteorologia ma tu bardzo istotne znaczenie. I w ostatnich latach tych sytuacji stricte smogowych zimą było relatywnie mniej niż poprzednich.
A czy to oznacza,
Drugim
to od razu dopytam, czy to oznacza, że mieliśmy po prostu więcej szczęścia, bo pogoda
tak.
sprzyjała, czy rzeczywiście
Zdecydowanie tak
ograniczyliśmy
możemy
tę emisję?
powiedzieć. Zdecydowanie możemy tak powiedzieć, że pogoda miała tutaj bardzo istotny wpływ. Ale to nie jest tylko kwestia pogodowa. No bo oczywiście, jeżeli mamy dobre rozpraszanie, silny wiatr, na przykład nawet jeżeli w takich okresach zimowych mamy silny wiatr, no to te stężenia są relatywnie niższe niż gdyby tego wiatru nie było. Więc tutaj meteorologia ma istotny wpływ i samo rozpraszanie. Ale sytuacji smogowej by nie było, gdyby nie było źródeł emisji. I tutaj w ostatnich latach muszę powiedzieć, że bardzo mocno, tak jak obserwujemy, bardzo mocno zadziałały te wszystkie kwestie nakazowo-zakazowe oraz wsparcia. Czyli między innymi zaczęły funkcjonować uchwały antysmogowe, które zaczęły wykluczać te najbardziej kopcące urządzenia grzewcze, bo zostały zakazane w ogóle de facto już w obrocie, no bo siłą rzeczy, jeżeli uchwały antysmogowe mają obowiązywać od tego roku, od następnego, tam jest kilka takich przedziałów, każda uchwała antysmogowa w danym województwie troszeczkę inaczej działa, ale ma te pewne granice, które mówi, dobra, za 2 lata, za 3 lata nie będziecie mogli korzystać z pieców takiej i takiej klasy. Co to znaczy? Że one wypadają z obrotu. Czyli mamy po pierwsze lepsze urządzenia grzewcze. Po drugie mamy obecnie wstrzymany, ale działa nadal, no bo wnioski te, które są złożone, są rozpatrywane. Program Czyste Powietrze. Wydaliśmy ogromną liczbę pieniędzy jako kraj na transformację energetyczną. I tutaj to też naprawdę widać. Widać ewidentnie w przypadku pomiarów jakości powietrza w całej Polsce, że przeciętne stężenie bardzo szybko spada. Ono oczywiście w pewnym momencie wyhamuje, no bo nie da się, znaczy, powiem tak, jak zainwestuje się 1 000 000 zł w likwidację połowy kopciuchów, powiedzmy 1 000 000 000 euro i tak dalej w kopciuchów, to następny 1 000 000 000 już nie przyniesie takiego efektu. Więc siłą rzeczy to wyhamuje, ale to już i tak będzie na niskim poziomie. Czyli relatywnie, jak pan pyta, ewidentnie szczęście w przypadku pogody zawsze mile widziane. Mniej inwersji temperatury, mniej bezwiecznych okresów, mniej układu wysokiego ciśnienia sprzyja poprawie jakości powietrza.
A jak
Z
podzielimy,
drugiej
panie
strony,
doktorze, jak podzielimy tak proporcje, żeby opisać, chociaż wytłumaczyć, pan wspomniał o niskiej emisji, o transporcie, pewnie dochodzi jeszcze przemysł, jak to się
przemysł,
rozkłada?
tak, energetyka. Jeżeli chodzi o emisję, no to mówiąc o takim efekcie lokalnym, czyli dla nas wszystkich mieszkańców, no to ewidentnie tutaj szacuje się to w granicach 60-70%, to jest emisja właśnie ta indywidualna. Tak wpływa na to, czym oddychamy. Następnym takim źródłem emisji lokalnie jest transport. To jest kolejny, on jest dużo niższy, no bo siłą rzeczy wiadomo, że nie spala się paliw w takim systemie i w takim układzie jak w przypadku domków. Niemniej jednak ruch transportowy no, jest istotny, szczególnie w dużych miastach, gdzie tworzą się korki. Tych samochodów spalinowych jest dosyć sporo, ale to, co ważniejsze i bardzo często jest pomijalne, mianowicie mamy tak zwaną wtórną emisję pyłu. Czyli każdy pojazd, który się porusza po drogach, biorąc pod uwagę, że ścierają nam się klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, drogi się ścierają, te pasy, które są namalowane, one tak naprawdę tworzą pył de facto. I on jest unoszony przy pojeździe samochodów. Więc szacuje się tak mniej więcej, że połowa emisji z transportu pochodzi z tej wtórnej emisji. Czyli nie tylko musimy ograniczać w tym momencie jak gdyby no, paliwa spalane w tych samochodach, czyli stosować niskoemisyjne samochody albo zeroemisyjne, to jeszcze powinniśmy tak naprawdę mocno przyjrzeć się, jak czyścić te ulice, jak zadbać o to, żeby te drogi były czyste, bo pozbędziemy się kolejnego elementu. Jeżeli tego nie zrobimy, to samochody na przykład elektryczne będą mogły ograniczyć tą emisję tylko o połowę, bo ta druga nam zostanie. No i kolejnym elementem to jest całe tło, które jest dookoła nas, czyli w całej Polsce, czyli to jest przemysł i energetyka zawodowa. I to jest w granicach 10-15% każdego z nich, czyli zostaje nam 20%, które powinny być wykorzystane. I jeżeli pan pytał teraz o proporcje pomiędzy emisją a pogodą, to powiem tak. Jeżeli jest sprzyjająca pogoda, to mamy 80% pogody. Jeżeli pogoda jest taka, powiedzmy, średnia, no to lokalnie ewidentnie decyduje emisja. Czyli w tym momencie powinniśmy zadbać o to, by mniej emitować do atmosfery tych zanieczyszczeń. Ale tak szacując w skali roku, no to mamy te dwa okresy. Z ozonem nie za dużo niestety się da zrobić, bo ozonu się nie emituje, tylko on się sam tworzy w atmosferze, więc musielibyśmy mocno ograniczyć tlenki azotu, czyli ograniczyć głównie przemysł i transport.
To bardzo ciekawe,
Łącznie z lotniczym.
myślę, że dla wielu osób może być zaskakujące, jak duży udział w tym może mieć pogoda, a jednocześnie już wymieniając te źródła emisji, to, że przemysł odpowiada za te, jak pan powiedział, w okolicach 10%, bo jeśli wpiszemy sobie w popularnej wyszukiwarce słowo smog i poprosimy o pokazanie grafiki, to na tej grafice nie będzie wcale dom jednorodzinny z kominem, tylko oczywiście wielkie kominy, zakłady przemysłowe, więc to jest takie
Tak
zupełnie
jest.
inne wyobrażenie.
Tak. Mi się wydaje, że te grafiki powinny być mocno zmienione, biorąc pod uwagę też, że co roku przygotowywane są takie szacunki związane z inwentaryzacją emisji. Ona jest oczywiście raportowana do Komisji Europejskiej i nie tylko, bo ktoś nas kontroluje, tak? Czy te wszystkie przepisy prawne Polska jak gdyby zaczyna spełniać, czyli czy w dobrym tempie ograniczamy tą emisję. I one pokazują proporcje. Oczywiście ta proporcja jest w skali kraju, więc trzeba trochę z przymrużeniem oka na nią patrzeć, no bo bierzemy tam zarówno te obszary, w których nie ma transportu, na przykład powiedzmy, nie wiem, okolice jezior czy gdzieś tam, ale też obszary, w których jest ten transport dominujący, na przykład duże miasta. Więc jeżeli taką analizę się weźmie pod uwagę, to rzeczywiście ten obraz, o którym pan mówi w Wikipedii czy gdzieś w innych portalach, bardzo szybko się zmieni, bo okazuje się, że jeżeli chodzi o poziom emisji, i mówimy tutaj najczęściej o pyle zawieszonym, no bo on jest taki jak gdyby namacalny, który wpływa na nasze zdrowie i go w zasadzie możemy obserwować, no to w przypadku pyłu, szczególnie tego drobnego pyłu, no to 60, 50 parę procent, ale myślę, że bliżej 60, teraz te proporcje się troszeczkę zmieniają, nadal to są ogrzewania indywidualne. Więc rzeczywiście, jak informować o smogu i robić ikonografiki, ja bym już nie rysował fabryki i kominów. Oczywiście one fajnie medialnie wyglądają, ale raczej bym spróbował przekazać tą wiedzę w sposób graficzny. Pokażmy domek jednorodzinny z kopciuchem, tak? Czy coś takiego.
Jasne. A spójrzmy teraz wstecz. Niech będzie o 20, 50, 100 lat. Jak wcześniej wyglądała jakość powietrza w Polsce? Co się zmieniło na takiej większej, w takiej większej perspektywie czasowej?
To generalnie takie pomiary w Polsce, no Polska była jednym z krajów, który bardzo szybko rozpoczął pomiary jakości powietrza, to generalnie mówimy o latach 70. ubiegłego wieku. I wtedy te stężenia były giga większe niż obecnie obserwowane. Teraz mówimy o stężeniach rzędu tam 10, 15, 20, 50 mikrogramów na metr sześcienny, a wtedy jak były pomiary robione pierwsze, tak jeszcze niedoskonałe, ale jakoś pokazywały te wyniki, to było 400-500. Więc te stężenia naprawdę, biorąc pod uwagę, że w latach 80. i 90. ta emisja była naprawdę bardzo duża. Nie stosowano powszechnie żadnych systemów ograniczenia spalin, z wyjątkiem dużych elektrowni i elektrociepłowni, które miały te systemy odsiarczania, odpylania i tak dalej. Ale tak naprawdę nie mówimy nawet o żadnej klasie pieców, tak? Wtedy no, paliło się wszystkim i już nie mówiąc o braku wytycznych związanych z jakością paliw, które były w obrocie, czyli mówimy o węglu i tak dalej. Sprzedawano przecież miał węglowy jako opałowy, no przecież to jest jakaś tragedia była. No i od tamtej pory, mniej więcej tak od roku powiedzmy 90, ale tak, żeby można powiedzieć, kiedy to się tak zaczął ten taki istotny spadek, no to myślę, że od chwili, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, 2024, 2004, przepraszam, nie 24, i wtedy zaczęliśmy jak gdyby dostosowywać cały system monitorowania i podejmowania decyzji pod wymogi Unii Europejskiej. Nie znaczy to, że nasze były złe, tylko tamte nakazały nam troszeczkę bardziej intensywnie to robić i wtedy te stężenia zaczęły szybko spadać. Tak największe zmiany no, widzimy w ostatnich 2 dekadach. Więc jeżeli chcielibyśmy wrócić do tych czasów sprzed 20 czy 30 lat, to naprawdę no, kiepsko, kiepsko by było.
Jednocześnie na początku powiedzieliśmy, że smog to bardzo lokalne zjawisko. Ja byłem pod koniec zeszłego roku w Żywcu. W tym momencie sprawdziłem to z ciekawości, bo to się po prostu czuje. Wystarczy wyjść z samochodu i to się czuje, to widać. Przekroczenia pyłu 2,5 to było 1500% normy. I teraz przejdźmy może trochę do tych kwestii samych norm i tego, jak to wpływa na nasze zdrowie. Co to właściwie znaczy? Bo znowu mówiliśmy trochę o tych infografikach. My zwykle patrzymy gdzieś tam, ktoś, kto nie jest specjalistą w pośpiechu, widzi coś zaznaczone na czerwono, pomarańczowo, na zielono, więc to jest też oczywiście wielkie uproszczenie, ale gdybyśmy to trochę bardziej rozwinęli, na czym to polega i jak to wpływa na nasze zdrowie?
Okej. Tutaj mówimy głównie o sposobie informowania czy ostrzegania no, ludzi, zwykłych ludzi, populacji generalnej, bo przecież nie decydentów, bo decydenci dostają bardzo dokładne informacje, kiedy jest przekroczenie i o ile procent. Więc generalnie biorąc pod uwagę, że nie wszyscy, znaczy niby wszyscy już wiemy, co to jest smog i zanieczyszczenie powietrza, ale jednak to się dosyć trudno przebija do ogółu społeczeństwa, więc stosuje się na świecie, również w Polsce czy w Europie, tak zwane indeksy jakości powietrza. One mówią w ten sposób, że decydenci, którzy przygotowują, czy naukowcy, którzy przygotowują skalę tą barwną, muszą ją ograniczyć do takiej skali percepcyjnej. Ja wiem, że mężczyźni rozpoznają 3 kolory, a kobiety trochę więcej. Natomiast okazało się, że około 5-6 kolorów jest w miarę rozpoznawany. I czym bardziej czerwony, albo czarny na końcu, czy fioletowy, tym mamy takie poczucie, że jest bardziej niebezpiecznie. Stąd pojawia się czerwony kolor, o którym pan wspomniał, kiedy określone prawnie wartości dopuszczalne, które nie powinny być przekroczone dlatego, że zostały ustalone w celu ochrony zdrowia, są przekroczone w danym miejscu, na danym obszarze czy na danej stacji pomiarowej, wtedy zaczyna nam się świecić ten kolor czerwony. I on oznacza tak naprawdę, że przekraczamy tą granicę w stężeniu, które decydenci i nauka uznaje jako w miarę bezpieczne. Zaraz powiem, dlaczego w miarę bezpieczne. Albo przyjmijmy założenie, że bezpieczne. Natomiast jak się świeci nam na zielono, albo bardzo zielono, albo mniej zielono, mamy dużo, dużo poniżej tej wartości dopuszczalnej. Przeważnie około 25% tej normy. To oznacza, że oczywiście to zanieczyszczenie jest w powietrzu, ale ono jest dużo bardziej bezpieczne niż to, kiedy nam się to świeci na czerwono. I skąd te normy? Niestety, czy stety, normy są ustalane politycznie. I najczęściej jest tak, że teraz jak widzimy, mamy nową dyrektywę o jakości powietrza, którą Polska będzie wdrażała w ciągu następnych 2 lat, bo nie ma wyboru.
Ale rozumiem, ale w naszym przypadku na poziomie Unii Europejskiej te normy są jednolite.
Tak jest. Właśnie, dyrektywy unijne wprowadzają normy jednolite i obecnie teraz obowiązuje dyrektywa, która była opracowana w 2008 roku. Ona oczywiście była trochę modyfikowana, ale teraz Komisja Europejska podjęła decyzję, żeby zaostrzyć te normy. A dlaczego zaostrzyć te normy? Dlatego, że Światowa Organizacja Zdrowia, która powołała specjalną grupę roboczą do spraw jakości powietrza i zdrowia, bada dowody naukowe i to bada cyklicznie, co roku, co jakiś czas i w pewnym momencie, jest to średnio raz na dekadę, ale to różnie bywa, wypuszcza czy publikuje tak zwane wytyczne jakości powietrza dla Europy. I w 2021 roku zostały wypuszczone najnowsze obecnie obowiązujące wytyczne, gdzie Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wartości, które są potwierdzone naukowo badaniami epidemiologicznymi, jakością powietrza, badaniami toksykologicznymi, które są na określonym poziomie bezpieczeństwa bezpieczne dla zdrowia. Czyli wiemy, że nie możemy powiedzieć, że zanieczyszczeń będzie zero, bo to jest niemożliwe. Więc Światowa Organizacja Zdrowia mówi, rekomendujemy, żeby powiedzieć społeczeństwu, że są bezpieczni, że liczba przypadków zachorowań, zgonów związanych z jakością powietrza będzie na akceptowalnym poziomie. Trudno mi powiedzieć tu, jaki to jest poziom, czy to jest 5%, czy to jest 10%. Myślę, że dużo, dużo poniżej 5%, dlatego że obecnie zanieczyszczenie powietrza powoduje około 10% wszystkich zgonów w Europie. W przypadku Polski jest to troszeczkę więcej, około 15%. Zarekomendowała jakąś wartość. Światowa Organizacja Zdrowia. Komisja Europejska powiedziała: dobra, spróbujemy może zaostrzyć teraz normy w Europie, idąc w kierunku gdzieś docelowo dotrzymania tych wartości zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia. I obecnie te normy są zaostrzone właściwie w każdym przypadku są zaostrzone dla każdego zanieczyszczenia w nowej dyrektywie, ale nie jeszcze na poziomie Światowej Organizacji Zdrowia. I to jest ten kompromis, o którym powiedziałem, polityczny. Czyli Komisja Europejska powiedziała tak, ogólnie reasumując, zaostrzymy normy. Wiemy, że one są jeszcze nie do końca tak, jakbyśmy chcieli docelowo, ale dajmy krajom szansę, by wprowadziły działania, by dotrzymać przynajmniej tych norm. I to są te normy. Czyli wracając do pana pierwszego pytania, co oznacza kolor czerwony? Jeżeli pan by wziął ten kolor czerwony z sytuacji obecnej i przyszłej, to nie będzie oznaczał tego samego. No niestety. Więc sytuacja jest teraz taka. Obecnie mamy obszary, które nam się świecą na czerwono, które przekraczają obecną normę, prawda? A teraz Komisja Europejska zaostrzyła tę normę. My też oczywiście wprowadzimy te normy. Jest taka wola polityczna i nie ma tutaj większego problemu do polskiego prawodawstwa. Czyli coś, co teraz nam się świeci na zielono, będzie się świeciło na czerwono w wielu miejscach. I nadal będzie to ostrzeżenie, ale nie oznacza to, że się jakość powietrza pogorszyła, bo będzie więcej tego czerwona. Bo może się okazać, że się zdecydowanie polepszyła, ale jeszcze trochę nam brakuje do tej normy, do której powinniśmy dążyć. Tak? Więc taki przekaz powinien być, moim zdaniem, jeżeli mówimy o kolorach i o normach. To nie
Pan,
znaczy,
przepraszam, bo
że się nie popra...
pan wspomniał wcześniej, że ten obecny kolor zielony to może być na przykład 25% tej
Normy.
normy, do przekroczenia normy, do przejścia w ten kolor czerwony. Więc znowu z takiego poziomu percepcji i odbierania jakichś symboli, jak rozmawialiśmy wcześniej o tych grafikach smogu, no pewnie bardzo łatwo jest odebrać to w taki sposób, że jeśli widzimy, że tam jest, nie wiem, zielona uśmiechnięta buźka gdzieś tam w określonym miejscu na mapie, no to myślimy sobie, że to jest świetna jakość powietrza, a wcale tak nie jest. Ona w porównaniu do tej normy, do tych 100%
Docelowy.
jest lepsza, ale do tej docelowej naprawdę jeszcze wiele brakuje i za moment, jak pan mówi, jak się zmienią te normy, to co jest teraz zielone, będzie się świeciło na czerwono, więc tutaj znowu mamy taką sytuację, w której wydawałoby się proste rzeczy, o których wszyscy wiedzą i które powinny być w taki prosty sposób odbierane, no mogą być mylnie odczytywane i mogą trochę zaburzać to nasze pojęcie i wyobrażanie o jakości powietrza.
No tak. No, dlatego naprawdę bardzo dużą sztuką jest odpowiednie informowanie społeczeństwa, co się dzieje. Bardzo często mówimy w ten sposób, analizując dane choćby Inspekcji Ochrony Środowiska, że powiedzmy w 10 strefach nie zmieniła nam się klasa strefy, ale to kompletnie nie mówi o tym, czy nam się to powietrze tam poprawiło czy pogorszyło. No bo jeżeli się nie zmieniła klasa, a klasa jest analizowana w oparciu o tą jakąś normę, tak? To jeżeli byliśmy na przykład na poziomie 70% tej normy i mamy tą klasę odpowiednio, a teraz jesteśmy na poziomie 50, to znaczy, że o połowę nam się poprawiła jakość powietrza. Więc ta komunikacja o ryzyku, o jakości powietrza jest bardzo trudna, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Właśnie mówić o tym. Jeżeli weźmiemy stan obecny i szybko zrobilibyśmy migawkę ze stanem przyszłym, to rzeczywiście mamy teraz powiedzmy 90% kraju, no może 80% kraju na zielono, a potem będziemy mieli 100% na czerwono. To nie znaczy, że się pogorszyło, tylko znaczy, że ten cel nasz, docelowa wartość, do której dążymy, nadal nam odjeżdża. I prawnicy oraz politycy muszą te normy docelowo dotrzymać, bo kraj będzie płacił kary, jeżeli nie dotrzyma. I nie ma co tu ukrywać, to jest króliczek, którego będziemy gonić. No bo
Okej, okay, a patrząc
to jest
teraz,
oczywiste.
patrząc jeszcze na to, jak wiele mówi się o temacie zanieczyszczenia powietrza, na ile on jakby funkcjonuje w naszej przestrzeni publicznej, to taki pik tego tematu, mam wrażenie, z tego co pamiętam, to było jakieś 5-7 lat temu, to były czasy jeszcze przed pandemią. Raz, że wtedy, no rzeczywiście, jak już ustaliliśmy, to powietrze było gorsze, teraz jest lepsze, ale no, przez ten czas trochę się zmieniło. Mamy do naszego życia wdarła się, może to nie jest właściwe słowo, ale no niech będzie przebojem pandemia, która kompletnie jakby odmieniła nasze życie i ten temat smogu siłą rzeczy został gdzieś przesunięty na bok. Później skończyła się pandemia. Mamy wybuch wojny za naszą wschodnią granicą, więc znowu mamy zupełnie inny wiodący temat. Po drodze mieliśmy maraton wyborczy, więc mam wrażenie, że tu jeszcze dodatkowy składnik takich totalnie niezależnych, zewnętrznych wydarzeń, bardzo istotnych, sprawił, że o tym powietrzu mówi się trochę mniej, a być może wcale nie słusznie. Ten temat powinien znowu mocniej, czy cały czas mocno wybrzmiewać w tym, w naszej takiej świadomości. Nie wiem, czy pan ma podobne odczucia w tym zakresie?
Tak, to znaczy pełna zgoda. Są tematy, które są bardziej chodliwe, bardziej, bym powiedział, no, sensacyjne, i one wtedy jakby zakrywają tą kwestię, która nas dotyczy codziennie, gdyby, czyli mówimy o zanieczyszczeniu powietrza. Ale mi się wydaje, że to jest naturalna kolej rzeczy i zasady funkcjonowania czy mediów, czy wyciągania na tapetę potencjalnie najważniejszych tematów. Ale jeżeli byśmy się przyjrzeli właśnie kwestiom dotyczącym jakości powietrza, no to ten boom taki na jakość powietrza, na informowanie ludzi o złej jakości powietrza i tak dalej, był związany de facto z upublicznieniem wielu informacji o potencjalnym wpływie na zdrowie tych zanieczyszczeń powietrza, ale też bardzo dynamicznego rozwoju, no, organizacji pozarządowych, które zajęły się tą stroną społeczną. To znaczy, no bo siłą rzeczy łatwiej i no skuteczniej działać, jak podejmować decyzje, jak dostaje się informacje zwrotne, mówię o ministerstwach, od dużej grupy społecznej związanej z organizacjami pozarządowymi, niż z pojedynczym człowiekiem. I teraz, czy te organizacje pozarządowe trochę ucichły? Trochę ucichły, jak się poprawiła jakość powietrza, było dobre przewietrzanie i nie było jak informować ludzi, że jest problem. Ale to naprawdę powinno być kontynuowane, bo nie możemy się zatrzymać z poprawą jakości powietrza, bo my mówimy o permanentnej ekspozycji na taką jakość powietrza, która nie jest zadowalająca, na przykład biorąc pod uwagę choćby wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia. Więc ja wiem, okej, okay, mamy wojnę, wiemy, że mamy inne tematy, ale szczególnie w sytuacjach, kiedy nas to dotyczy, oczywiście media się też tak uruchamiają, kiedy mamy problemy czy sytuacje smogowe, ale tak naprawdę tutaj głównie chodzi o taką sukcesywne działania, bo my tym powietrzem oddychamy przez całe życie.
A dlaczego nie
I
nosimy maseczek antysmogowych? Widział pan kogoś na ulicy w takiej maseczce niedawno?
nie, w ostatnich czasach nie widziałem, ale też tutaj takie badania zostały przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia i również zostały upublikowane takie informacje, tak zwane personalne decyzje. I oczywiście maseczki antysmogowe świetnie pomagają, jeżeli rzeczywiście są bardzo wysokie stężenia pyłu, Szczególnie pył, no bo one głównie pył tam zatrzymują, raczej gazów nie za bardzo. Natomiast sytuacja jest taka, że nie wszyscy mogą stosować te maseczki. Naprawdę jest, trzeba zachować określoną higienę, bo wiadomo, że tam wydychamy dwutlenek węgla. One muszą być odpowiednio odpowietrzone. To nie są zwykłe maseczki. One powinny być dwukierunkowe, powinny być czyszczone, bo tam są mikroelementy, które się osadzają, a już nie mówiąc o osobach, które no mają problem w ogóle z oddychają, na przykład chorują na astmę czy na PHP, one nie mogą założyć maseczki, no bo po prostu zejdą z braku tlenu. Więc rzeczywiście sama metoda takiej prewencji bezpośredniej była fajna, jeżeli jak nie były podejmowane działania. Ale tu właśnie głównie chodzi też o taki przekaz, moim zdaniem, i ja tak uważam, że to nie ludzie mają się sami zabezpieczyć. To kraj i system ma zabezpieczyć, zapewnić bezpieczeństwo dla ludzi, a nie zrzucić to na odpowiedzialność na człowieka i mówić: dobra, słuchaj, jest to sytuacja smogowa, załóż sobie maseczki, załóż sobie okulary, bądź szczęśliwy, tak?
Jasne,
To właśnie
lecz
nie o to
zawsze
chodzi.
jest lepiej zapobiegać niż leczyć w tym przypadku, ale
Tak
tak też
jest.
zastanawiam się trochę, że po pandemii, gdzie no jednak cała Polska, czy prawie cała Polska chodziła przez pewien czas w maseczkach, zastanawiałem się, ja wtedy nawet zastanawiałem się, czy te maseczki, jak skończy się pandemia, z nami zostaną w sezonie zimowym, takim sezonie smogowym. No okazało się, że nie ma śladu, bo może jeszcze przed pandemią mam takie wrażenie, że ten widok kogoś w maseczce na ulicy, no dla nas był czymś dziwnym, zupełnie inaczej. No nie wiem, w krajach azjatyckich to jest od lat zupełnie naturalne w sezonach infekcyjnych, zanieczyszczenia i tak dalej. U nas to było coś dziwnego. No, przyszła pandemia, wszyscy chodzili w maskach, skończyła się pandemia, nikt nie nosi masek antysmogowych, więc to też może być zastanawiające.
Pełna zgoda. To znaczy, ja uważam, że w tych obszarach, które rzeczywiście notorycznie są przekraczane normy, a przynajmniej w tych okresach, nawet krótkich okresach smogowych, kiedy te normy są kilkakrotnie przekraczane, taka maseczka dla zdrowych ludzi, którzy nie mają jakichś powikłań i tak dalej, na pewno będzie bezpieczna. Tylko trzeba pamiętać, że to nie jest maseczka ta prewencyjna
Chirurgiczna, jasne, to jest
do
zupełnie inny
tak,
typ.
tak, tylko antysmogowa, gdzie się wymienia filtry, są odpowietrzniki i tak dalej. Kiedyś nawet parę lat temu, tak jak pan zauważył, to nawet całkiem porządna produkcja tego była i można było kupić niemalże w każdym miejscu z wymiennymi filtrami i tak dalej. I to nie było drogie, to naprawdę nie jest drogie, tak? Dopasowane do twarzy z określonymi kolorami i tak dalej. I wydaje się też to, co obserwowaliśmy ostatnio w mediach, gdzieś tam chyba w Indiach była taki okres sytuacji smogowej, gdzie rzeczywiście było nieprzejrzyste powietrze, były wysokie zanieczyszczenia. Tam też chodziło też o metrologię, ale też o emisję. No i co? No, tamci mieszkańcy chodzili w maseczkach antysmogowych. No bez większego problemu to składali. Tak? No u nas rzeczywiście tak. Ja nie widziałem. Ja osobiście też mogę powiedzieć, ja mam taką maseczkę, mam jeszcze zapas filtrów i tak dalej. Ostatni raz ją używałem przed pandemią. Pełna zgoda.
To teraz patrzymy w przyszłość. Mówiliśmy o przeszłości, analizowaliśmy, jak ten smog wyglądał. Jaka jest perspektywa? Pan już w trakcie naszej rozmowy powiedział, że zlikwidowanie smogu, czy sprawienie, że powietrze będzie krystalicznie czyste, no oczywiście nie jest możliwe. No ale jaka to jest perspektywa, biorąc pod uwagę, no teraz już potężne działania, transformację energetyczną, no, czy choćby te programy, o których też pan wspominał. No, dzieje się sporo, to wszystko jest w trakcie. To co będzie za te, nie wiem, kilkanaście lat, na ile to powietrze będzie lepsze?
No to tutaj muszę powiedzieć, że jestem optymistą i oczywiście nie musi być to prawdą, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę te kryteria, które określa nowa dyrektywa jakości powietrza unijna, którą mamy wdrożyć, ona nakazuje dotrzymanie bardzo mocno zaostrzonych norm jakości powietrza do 2030 roku. I oczywiście kraje, które nie zdążą tego zrobić, będą mogły wnioskować o derogację, bo jesteśmy w różnym etapie zaawansowania, jeżeli mówimy o redukcji emisji. Ja mam taką nadzieję, że do 2030 roku przynajmniej na większości obszarów Polski będziemy w stanie dotrzymać tych norm i wtedy będziemy mogli powiedzieć, że ta jakość powietrza naprawdę istotnie się poprawiła w stosunku do obecnej. Czyli dosyć krótki czas, ale Nie będąc optymistą, tylko realistą, myślę, że 2040 dopiero, więc no niestety dekadę trzeba by było przedłużyć, ale no, mam nadzieję, że się mylę.
Czy tempo, kierunek jest bez wątpienia dobry. Teraz pytanie, jakie to będzie tempo. Bardzo dziękuję. Doktor inżynier Krzysztof Skota, kierownik Ośrodka Zintegrowanych Badań Środowiska w Instytucie Ochrony Środowiska, był moim gościem. Pięknie panu dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego i świetnej jakości powietrza.
Bardzo dziękuję.
Państwu też dziękuję. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii. Przemysław Białkowski. Do widzenia.